Leliwa Jazzband zdobył złotą tarkę na 35. Międzynarodowym Festiwalu Jazzu Tradycyjnego.
Jedyny swego rodzaju taki instrument pralniczy, już wydawałoby się kompletnie zapomniany, a jednak wciąż jest w użyciu od niepamiętnych czasów. Czy panowie wiedzą w ogóle, jak to się zaczęło z tarką jako instrumentem?
Tego to chyba nikt nie wie. No niemniej jednak ten prosty instrument perkusyjny upraszczał bardzo sprawę grania w plenerze. W marszu, bo pierwsze nowojorskie orkiestry były to orkiestry marszowe. Trudno było perkusję nosić. Ja jestem chemikiem energetykiem.
A ja jestem energetykiem.
Ja jestem elektroenergetykiem i piekarzem.
Ja też jestem technikiem chemikiem, ale jakiś tam mały biznes prowadzę.
Ja jestem muzykiem.
Jeden muzyk.
Drugi. Zawodowy.
Ja jestem nauczycielem. No i oczywiście.
Też muzyki.
Muzyki.
I jeszcze jest kolega, który tam.
Ale on jest właściwie w transporcie. W transporcie pracuje.
Informacji o sobie napisaliście Państwo, że w muzyce, podobnie jak w sporcie, są dwa sposoby zbudowania dobrego zespołu. Można skrzyknąć kilku dobrych, doświadczonych muzyków, rozpisać nuty, wyćwiczyć co napisane i po paru miesiącach, może dwóch, trzech latach powstanie dobry zespół. Albo też zbudować zespół od podstaw w oparciu o młodzież. I tak było w Państwa przypadku. W związku z czym chciałbym się zapytać, jak to się stało, dlaczego akurat jazz tradycyjny, jaki był początek te 27 lat tak temu?
Kiedy w latach 60. ja byłem tym młodym chłopcem grającym big beat na gitarze i w nagrodę za jakieś tam grania dostaliśmy cały zespół bilety na Filipinki. Filipinkom akompaniował wtedy zespół New Orleans Stompers, czyli warszawscy stompersi z Henrykiem Majewskim na czele. I wtedy złapałem bakcyla jazzu i już się z tym nie rozstałem. Ciężko było o nagrania, ciężko było o jakikolwiek kontakt, ale później już organizowaliśmy grupę, wyjeżdżaliśmy na Złote Tarki raz w roku, mieliśmy ucztę jazzową czterodniową, to nas dużo nauczyło. Tak było co roku właściwie do końca lat 80. To była szkoła w dużym stopniu. No bliżej był Kraków, ale było trochę mniej jazzu tradycyjnego. Ale też jeździliśmy.
I tym jazzem zaraził nas, czyli resztę muzyków z zespołu, czyli puzonistę, trębacza. Jeden kolega wciągał drugiego do zespołu. No i tak właśnie Edward jakby tutaj nam zaszczepiał tą żyłkę jazzu. Dzięki niemu dzisiaj tutaj siedzimy, bo gdyby pewnie nie on, to nie gralibyśmy tego jazzu, gralibyśmy jakąś inną muzykę, pewnie gorszą. Także tutaj zdecydowanie trzeba oddać Edwardowi to, że ojcem tego sukcesu to jest jednak on.
zaczęliśmy od ragtime'u. To jest bardzo pokrewny rodzaj jazzu. Pokrewny jazzowi nowoorlańskiemu, czyli slendowi. Ponieważ ten zespół ragtime'owy stopniowo się rozrastał i z czasem doszli koledzy z trąbką puzonem, z klarnetem, no to ten skład instrumentu już pozwalał na robienie muzyki Dixielandowej, to próbowaliśmy robić początkowo dość nieporadnie, ale później to coraz bardziej nam się zaczęło nam wychodzić.
Nie jest to muzyka jakaś smutna, poważna, wrzaskliwa, bardzo selektywna, którą można każdy instrument wysłyszeć. I tak jak przedtem powiedział pan Romek, mówił właśnie, że to jest muzyka, która, w której każdy z instrumentów ma jakieś zadanie do spełnienia.
Myślę, że i ten stary jazz, i ten nowy jazz jest niełatwy do zagrania, bo dzisiejszy jazz jest też bardzo trudny i trzeba posiadać umiejętności grania na instrumencie, a ten stary jazz może nie jest aż tak bardzo trudny, ale jest, żeby zagrać go stylistycznie, tak, to co jest ważne w tym Dixielandzie, tu każdy musi odegrać swoją rolę, nie za dużo, nie za mało, a to co w tym właśnie Dixielandzie jest potrzebne, na zagraniu, na każdym instrumencie, czy to jest klarnet, czy trąbka. I wtedy się mówi, że na przykład zespół Dixielandowy gra stylowo, znaczy się, że ten zespół gra tak, jak grali w tamtych czasach Armstrong i wielu innych muzyków jazzowych z Nowego Orlanu, z Chicago i tak dalej. To jest właśnie to stylowe granie.